Już nieraz mówiliśmy o zorzach polarnych i o tym, że ostatnio coraz częściej możemy obserwować je również z Polski. Myślę jednak, że nie możemy przejść bez komentarza nad niesamowitym widowiskiem, które miało miejsce pod koniec zeszłego tygodnia. Mówię oczywiście o ekstremalnej burzy geomagnetycznej, której doświadczyła nasza planeta i o niesamowitych zorzach polarnych, które w związku z tym można było obserwować niemal w całej Polsce. Przynajmniej tam, gdzie nie przesłaniały nieba chmury i łuny miast. Dziś powiemy sobie może trochę więcej o tym, jak śledzić i przewidywać występowanie takich zjawisk. Przede wszystkim użyłem określenia ekstremalna burza geomagnetyczna nieprzypadkowo. Nie był to zabieg retoryczny z mojej strony. Słowo ekstremalna bowiem jest przyjętym określeniem na te najsilniejsze burze geomagnetyczne, które występują na Ziemi. W jaki zaś sposób możemy śledzić i prognozować powstawanie złóż polarnych? Do tego przyda nam się na pewno wiedza o całym łańcuchu zjawisk fizycznych, które doprowadzają do powstawania tego niesamowitego widowiska na naszym niebie. Zorza jest bezpośrednim następstwem wspomnianych już burz geomagnetycznych. Burze te możemy obserwować i analizować choćby przy pomocy naziemnych magnetometrów, czyli instrumentów mierzących natężenie pola magnetycznego. Oczywiście, żeby śledzić na bieżąco aktywność geomagnetyczną, nie trzeba być od razu geofizykiem. Centra naukowe na całym świecie dostarczają nam pewnych indeksów, dzięki którym możemy ocenić aktywność magnetyczną Ziemi. Jednym z takich wskaźników jest na pewno planetarny indeks K, czyli popularny indeks KP, który bardzo często pojawia się w artykułach dotyczących złóż polarnych. Indeks ten opisuje bowiem ni mniej, ni więcej jak aktywność zorzową w skali globalnej. Przyjmuje on wartości z przedziału od 0 do 9 i kiedy osiąga wartości mniej więcej około 6, zorze polarne zaczynają być widoczne również na średnich szerokościach, na których znajduje się Polska. Możemy jednak sięgnąć nieco głębiej, ponieważ burze geomagnetyczne są odpowiedzią na zachowanie wiatru słonecznego i niesionego przezeń międzyplanetarnego pola magnetycznego. Jeśli międzyplanetarne pole magnetyczne będzie silnie skierowane na południe, będzie wtedy działało przeciwnie do naszego ziemskiego pola magnetycznego, osłabiając je, co prowadzi w rezultacie do powstawania właśnie burz magnetycznych. Kolejnym narzędziem do prognozowania złóż polarnych mogą być więc obserwacje międzyplanetarnego pola magnetycznego, prowadzone przy pomocy satelitów umieszczonych w punkcie libracyjnym. Jednak takie zachowanie międzyplanetarnego pola magnetycznego, które prowadzi do powstawania burz, nie jest zjawiskiem ciągłym i stałym. Jest raczej następstwem koronalnych wyrzutów masy, które często towarzyszą rozbłyskom słonecznym. I właśnie na kilka dni przed tym, jak mogliśmy obserwować te piękne zorze polarne, naukowcy informowali o zaobserwowaniu niezwykle silnych rozbłysków na Słońcu. Musimy jednak pamiętać, że rozbłyski te po pierwsze nie są takie częste, a po drugie nie zawsze muszą trafić w miejsce, w którym akurat znajduje się Ziemia. Ważna jest zatem nie tylko siła rozbłysku, ale również jego umiejscowienie na tarczy słonecznej. Powiedzieliśmy sobie więc o całej serii zjawisk zachodzących na Słońcu w przestrzeni międzyplanetarnej i w ziemskim polu magnetycznym. Nie trzeba być jednak naukowcem, by na bieżąco śledzić te wszystkie mechanizmy. Z pomocą przychodzą nam serwisy takie jak chociażby spaceweatherlife.com, które dostarczają nam w czasie rzeczywistym informacji zarówno o aktywności magnetycznej Ziemi, jak i rozbłyskach widocznych na tarczy słonecznej. Tak samo więc jak oglądamy prognozę pogody, możemy śledzić również prognozę pogody kosmicznej. Wystarczy nam do tego tylko podstawowa wiedza o niektórych mechanizmach.